Przechodzimy do poselstwa dziesiątego. Proszę otwórzcie konspekt. Mamy sporo zagadnień do omówienia dziś wieczorem. Pierwsze to zagadnienie ludzkiego ducha w Księdze Zachariasza. Werset Księga Zachariasza 12:1 jest wielu z nas dobrze znany. Mówi o niebiosach, ziemi i duchu człowieka. Zanim przeczytam punkty, chcę powiedzieć, dlaczego potrzebujemy ducha w Księdze Zachariasza 12:1. Ostatnich sześć rozdziałów Księgi Zachariasza dotyczy proroctwa. Rozdziały od 9 do 11 dotyczą proroctwa o pierwszym przyjściu Chrystusa. Następnie rozdziały od 12 do 14 to proroctwa na temat drugiego przyjścia Chrystusa. I na początku obydwu tych fragmentów znajduje się wyrażenie, brzemię słowa Jahwe. W wersecie 12:1 czytamy brzemię słowa Jahwe, który rozpostarł niebiosa, założył fundamenty ziemi, ukształtował ducha we wnętrzu człowieka. Dlaczego potrzeba nam ducha w odniesieniu do proroctwa? Trzy rzeczy. Pierwsza jest następująca. Naturą wszelkiego proroctwa w Biblii jest duch. Cytuję tu pierwszy list Piotra, rozdział 1, werset 11, gdzie mowa jest o prorokach w Starym Testamencie, którzy pilnie badali. To oczywiście odnosi się do Zachariasza, który skrupulatnie badał. Ale gdy oni badali, to Duch Chrystusa objawiał im wszystko. Kiedy więc Zachariasz zastanawiał się, jak wygląda sytuacja Bożego ludu, co powinienem im powiedzieć? Ktoś kierował nim. Tym kimś był Duch Chrystusowy. Duch Chrystusa objawiał mu coś. Objawiał mu, świadcząc przez Zachariasza zawczasu o dwóch rzeczach. O cierpieniach Chrystusa i mających po nich nastąpić chwałach. Innymi słowy, gdy czytamy tych 14 rozdziałów Księgi Zachariasza, objawiają one pomiędzy linijkami tekstu cierpienia Chrystusa i chwały, otoczenie chwałą. Czytając przypisy, widzimy, że po cierpieniach Chrystus doświadczył wiele chwały. Chwałę zmartwychwstania, chwałę w niebowstąpienia, chwałę, w szczególności w Księdze Zachariasza, chwałę swego powtórnego przyjścia. Co zatem jest naturą proroctwa? To, że pochodzi ono od Ducha Chrystusa. Następnie drugi list Piotra, rozdział 1, werset 21, który mówi, wszelkie proroctwo Pisma nie jest przynoszone z woli człowieka. Lecz ludzie mówią od Boga, niesieni przez Ducha Świętego. Możemy więc powiedzieć, że wszelkie proroctwa pochodzą od Ducha Świętego. Werset wcześniej mówi, żadne proroctwo Pisma nie wypływa z czyjejś osobistej interpretacji. To oznacza, że nie można używać umysłu do interpretowania proroctwa, do rozwiązywania go, co właśnie oznacza słowo interpretacja. Wszystko to pokazuje nam, że natura proroctwa różni się od na przykład czytania gazety czy jakiegoś sprawozdania ekonomicznego czy politycznego. Naturą proroctwa jest duch. To po pierwsze. Po drugie, osoba, o której jest mowa we wszelkich proroctwach, jest duchem, ponieważ Chrystus, Chrystus, o którym jest mowa, jest dzisiaj życiodajnym duchem, a nawet siedmiokrotnie wzmocnionym duchem. Tak więc, tematem wszelkich proroctw jest osoba, która jest dziś duchem. I po trzecie, gdy podchodzimy do proroctwa, musimy, ponieważ jego naturą jest duch, musimy podchodzić do niego, używając naszego ducha. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 2, werset 13. Czytamy tam, że musimy objaśniać duchowe sprawy, którymi są proroctwa, duchowymi. Słowo duchowymi odnosi się nie tylko do duchowych słów. Watchman Nee powiedział, że odnosi się również do duchowych ludzi. Innymi słowy, jedynie ktoś duchowy potrafi interpretować, objaśniać rzeczy duchowe, którymi w tym wypadku jest proroctwo. Jeżeli więc chcemy zrozumieć proroctwo, nie uzyskamy tego, czytając książki o proroctwie i o przepowiedniach końca czasów. Jest tak dlatego, że to coś o duchowej naturze. Musisz używać swojego ducha. Bardzo się cieszę, myślałem o tym w ubiegłym tygodniu, że gdy brat Lee przyjechał do tego kraju, jedną z największych rzeczy, które przyniósł nam, jest sprawa używania, ćwiczenia ludzkiego ducha. Myślałem o naszym zgromadzeniu tutaj, o wszelkich sprawdzianach, o tym, jak wszyscy funkcjonują. Gdyby nie to, że odzyskane zostało używanie ducha, nie sądzę, że moglibyśmy mieć spotkanie czy konferencję tego kalibru i taką atmosferę. A wy co myślicie? Nie moglibyśmy. Co najwyżej wszyscy bylibyśmy w naszym umyśle. O, ten brat ma rację. O, ten mówi najlepiej. Zrobię sobie dużo notatek. Ale wiecie co? Myślę, że w większym czy mniejszym stopniu wszyscy jakoś ćwiczymy naszego ducha. Nie czekamy jedynie na Ducha Świętego, lecz ćwiczymy naszego ducha. I tego właśnie potrzebujemy. Pozwólcie, że powiem wam jeszcze o dwóch wyrażeniach. W pierwszym liście do Koryntian 14:32 czytamy o duchu proroków. Następnie w Księdze Objawienia 19:10 mamy ducha proroctwa. Tak więc istnieje zarówno duch proroków, jak i jest duch proroctwa. Mówię to, żeby wywrzeć na was wrażenie, jak ważne jest ćwiczenie przez nas naszego ducha. Jeżeli ćwiczymy wyłącznie nasz umysł, co najwyżej poznamy słowo Jahwe. Jeżeli chcemy dotknąć brzemienia słowa Jahwe, musimy ćwiczyć naszego ducha. I w słowie tym mowa jest o niebiosach, ziemi i duchu. Naukowcy używają jedynie swoich umysłów, rozumieją więc wyłącznie niebiosa i ziemię. Wiecie, umysły są dwuwymiarowe, a żeby uzyskać trzeci wymiar, oprócz tego, co posiada umysł, musimy używać ducha. Gdy używamy ducha, wchodzimy w trzeci wymiar. Wiecie, na czym polega problem chrześcijan, którzy prowadzą studia nad Biblią przez ostatnie 200 lat, szczególnie studia krytyczne? Na tym, że do studiowania tego, do czego służy słowo, używają wyłącznie swojego umysłu. Oto dlatego napotykają różnego rodzaju trudności, włączając w to proroctwa. Abyśmy mogli poznać brzemię słowa Jahwe, musimy odzyskać ludzkiego ducha. To dlatego nie zgadzamy się z poglądem dychotomicznym. Człowiek musi mieć ciało, następnie umysł, za pomocą którego wszystko rozumie, włącznie z gazetą. Ale jeżeli chcemy zrozumieć Słowo Boże wraz z proroctwem, musimy mieć naszego ducha. Za pomocą umysłu możemy poznać jedynie to, co widzialne. Za pomocą ducha możemy ujrzeć to, co niewidzialne, co kryje się za tym, co widzialne, tak? To powiedziawszy, przeczytajmy pierwszy punkt rzymski. Brzemię słowa Jahwe o Izraelu. Tak mówi Jahwe, który rozpostarł niebiosa i założył fundamenty ziemi i ukształtował ducha we wnętrzu człowieka. W oryginale wszystkie te czasowniki są w czasie teraźniejszym, co oznacza, że Bóg wciąż się tym zajmuje, jeszcze nie skończył. Nie jest tak, że w Księdze Rodzaju uczynił niebiosa i ziemię, tchnął ducha, ukształtował ducha w człowieku, lecz że wciąż się tym zajmuje, oddziałuje na niebiosa i ziemię i wciąż kształtuje naszego ducha. Nasz duch nie jest więc czymś statycznym. Jest organem działającym dynamicznie. Czy twój duch jest organem działającym, czy martwym? Amen. A. Bóg uczynił w stworzeniu trzy istotne, jednakowo ważne rzeczy. Niebiosa, ziemię i ducha człowieka. Niebiosa służą ziemi, ziemia człowiekowi. Człowieka zaś Bóg wyposażył w ducha. Człowiek może w związku z tym mieć z nim kontakt. Zwierzęta nie mają ducha. Piękny kot i pies nie mają ducha, lecz człowiek posiada ducha. Dlatego koty i psy nie mogą mieć kontaktu z Bogiem, ale my możemy mieć z Nim kontakt. Amen. Przyjmować Go, oddawać Mu cześć, żyć Nim, wypełniać dla Niego Jego zamiar i być z Nim jedno. Częścią ludzkiej istoty, która sprawuje główną władzę, jest najbardziej wiodącą częścią, powinien być duch. Człowiek, którym włada i nad którym panuje jego duch, jest człowiekiem duchowym. Mamy tutaj odnośnik do pierwszego listu do Koryntian, rozdziału 2, wersetów 14 i 15. Posłuchajcie. Lecz człowiek duszewny nie przyjmuje tego, co jest z Ducha Bożego, bo jest to dla nich głupstwem i nie może tego poznać, gdyż należy to duchowo rozsądzać. Teraz słowo do was, przyjaciele, którzy mówicie, że dusza i duch to samo. Gdyby tak było, w wersecie tym czytalibyśmy, lecz człowiek duszewny nie przyjmuje tego, co jest z Ducha Bożego, gdyż należy to rozsądzać duszewnie. Człowiek duszewny nie przyjmuje tego, co z Ducha Bożego, gdyż należy to rozsądzać duszewnie. Tak by było, gdyby dusza i duch były tym samym. To nie miałoby sensu, prawda? Nie. Duch i dusza są czymś różnym od siebie. Nie tylko na podstawie listu do Hebrajczyków 4:12 i pierwszego listu do Tesaloniczan 5:23. Tutaj duch i dusza różnią się od siebie. Jeżeli jesteś duszewnym człowiekiem, nie jesteś w stanie rozsądzić tego, co jest z ducha. Jeżeli jesteś duchowym człowiekiem, nie jesteś duszewnym człowiekiem, tak? Jasne? Czyż to nie oczywiste? Powinno być. Bóg w swojej ekonomii zaplanował, że Chrystus będzie centrum i wszystkim w Jego poruszaniu się na ziemi. Bóg dla swego wybranego ludu, który miał zajmować się Nim, swoim Stwórcą i Odkupicielem, stworzył organ do przyjmowania. Organem tym lud mógł przyjmować wszystko, czym Chrystus miał być, zgodnie z tym, co Bóg dla niego zaplanował. Księga Zachariasza zatem nakazuje nam w pełni zwracać uwagę na naszego ludzkiego ducha, abyśmy mogli przyjmować Chrystusa objawionego w tej księdze i rozumieć wszystko, co objawia ona na jego temat. Bożą ekonomię w boskiej historii wypełnia Chrystus, który jest siedmiokrotnie wzmocnionym duchem w naszym duchu. I w Księdze Zachariasza mowa jest o siedmiokrotnym duchu. Księga Zachariasza objawia, że Chrystus, który jest siedmiokrotnie wzmocnionym duchem łaski, a także kamieniem szczytowym łaski, zwieńczy budowę Kościoła. Mamy tu wersety, o których już mówiliśmy, które dotyczą kwestii ducha. Zarówno duch łaski i błagania, jak i duch, dzięki któremu postawiony zostaje świecznik, jak i inne wersety, które dotyczą siedmiorga oczu i dwóch synów oliwy, wszystko to wiąże się z duchem. Dlatego więc Ukazując kwestię Chrystusa w Księdze Zachariasza, potrzebujemy ćwiczyć naszego ducha. Tak jest pierwszy punkt rzymski. Teraz przejdźmy do drugiego punktu rzymskiego. Ćwiczmy swego ducha i doświadczajmy Chrystusa oraz radujmy się Nim jako siedmiokrotnie wzmocnionym duchem w poniższych aspektach. Potem następuje jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, osiem aspektów. Każdy z tych aspektów jest wspaniały i słodki. Ale zanim do nich przejdziemy, chciałbym zwrócić waszą uwagę na temat Księgi Zachariasza. Księga Zachariasza składa się z dwóch głównych części. Pierwszych sześć rozdziałów dotyczy wizji. Jest to wizja, posłuchajcie, to nie jest zwykła wizja, to wizja pocieszenia. Zaś druga część, ostatnie sześć rozdziałów, dotyczy proroctwa. I jest to proroctwo otuchy, zachęty. Chciałbym, żebyście zapamiętali te dwa słowa. Pocieszenie i zachęta. Oto lud Boży, który znajduje się w naprawdę, naprawdę okropnej sytuacji. W rozdziale pierwszym czytamy, że znaleźli się naprawdę na samym dnie. Są w niewoli. A w jaki sposób przychodzi do nich Bóg? Przychodzi w sposób pocieszenia i zachęty. Czyż to nie wspaniałe? Przeczytam wam coś teraz. Wizje w rozdziałach od 1 do 6 Księgi Zachariasza służyły głównie pocieszeniu dzieci Izraela, podczas gdy proroctwa w rozdziałach od 9 do 14 służyły głównie ich zachęcie. Bez Chrystusa nie ma pocieszenia, nie ma zachęty. Teraz. Chrystus jest nie tylko pocieszeniem i zachętą dla Żydów w ich cierpieniu. Podoba mi się ten zwrot użyty w opisie tematu Księgi Zachariasza. Cierpiący towarzysz. Cierpiący towarzysz. To szkolenie dotyczy spraw bardzo wzniosłych. To wspaniałe. Ale czy nie doświadczacie cierpień? Gdy przechodzicie przez cierpienia, czego potrzebujecie? Potrzebuję towarzysza. Potrzebuję kogoś, kto będzie mi współczuł. Nie potrzebuję proroka, po prostu potrzebuję kogoś, kto przyjdzie i usiądzie ze mną. Trzej przyjaciele Hioba byli wspaniali do czasu, aż otworzyli swoje usta. Gdyby nie otworzyli swoich ust, a jedynie współczuli, jedynie siedzieli z Hiobem, byłoby to wspaniałe. Tak więc w naszych cierpieniach czego najbardziej nam potrzeba? Potrzeba nam po prostu kogoś, kto będzie nam współczuł. Będzie nas rozumiał. Ale wiecie co? Wiecie, kto najbardziej nam współczuje, najbardziej nas rozumie? Chrystus. Amen. Cierpicie więc z jakiegoś powodu? Bądźcie pewni, że macie kogoś, kto naprawdę wam współczuje i ma współczujące ucho. W czwartym rozdziale listu do Hebrajczyków czytamy: nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom. Którego nie poruszałoby odczucie naszych słabości. Odczucie naszych słabości. To dość powszechne. Czyż wszyscy nie odczuwamy słabości? Fizycznej słabości? Psychicznej słabości? Następnie w rozdziale 5, w wersecie 2 czytamy, że może on współczuć komu? Tym, którzy nie wiedzą i błądzą. To ja. Nie wiem i błądzę. To my wszyscy. Ale wiecie co? Mamy współczującego Chrystusa, który nas pociesza i zachęca. Po tym wprowadzeniu przyjrzyjmy się całemu przemawianiu w Księdze Zachariasza, które jest pocieszaniem i zachęcaniem. Co wy na to? Popatrzmy. Przypatrzmy się tym punktom. A. Chrystus jest mężem ze sznurem mierniczym w dłoni, mierzącym Boży lud, czyli bada lud, sądzi go, sprawdza i bierze w posiadanie dla swego królestwa. Wiem, że za każdym razem, gdy czytamy o sznurze mierniczym, myślimy, rety, przychodzi, by się ze mną rozprawić. W drugim rozdziale Księgi Zachariasza ludzie są w beznadziejnym położeniu, beznadziejnie smutni. To przez to, że nikomu na nich nie zależy. Wtedy przychodzi Chrystus, żeby zmierzyć. Co to oznacza? Chrystus przychodzi, żeby na nowo przejąć ich w posiadanie. Przychodzi, by na nowo ich pielęgnować, ponownie wziąć ich w objęcia. Moja żona mieszka na pustyni. Nie ma tam drogi publicznej, nie ma wodociągu. Ale załóżmy, że pewnego dnia władze miejskie wysyłają mierniczego i rozpoczyna on pomiary. Czyż nie byłoby to wspaniałą troską o kogoś? O, wreszcie miasto zaczyna się troszczyć o nas. Wiecie co? Jesteśmy wypędzeni, beznadziejnie smutni i wszystko inne. Pewnego dnia Chrystus mówi, przychodzę i rozpoczynam was mierzyć. To oznacza, że przychodzi, by zacząć brać nas w posiadanie. Czyż to nie wspaniałe? Jest to więc punkt, w którym widzimy wielką troskę. Bardzo, bardzo jesteśmy pielęgnowani. Hej, ci z was, którzy opuściliście Kościół, na lata zostawiliście odzyskiwanie, po czym zaczynacie powracać. Posłuchajcie, Chrystus przychodzi, by was zmierzyć. To znaczy, że przychodzi, by na nowo wziąć was w posiadanie. Amen. To punkt A. Punkt B. Ja będę dokoła niej murem ognistym, mówi Jahwe. A chwała moja zamieszka pośród niej. Dwa miesiące temu zastosowano ten mur w Gazie, po czym mój żydowski przyjaciel napisał do mnie, o, ten system żelaznej kopuły, żelazna kopuła, system obrony przeciwrakietowej Izraela. Powiedział, mamy system żelaznej kopuły. Potem zacytował werset z księgi Jeremiasza, który mówi, Jahwe będzie nas chronił z oddali. Chronił nas z oddali. To oznacza, że jeszcze zanim pocisk zdąży spaść, Jahwe nas ochroni. Odpisałem mu. On powiedział, że jest to żelazna kopuła. Więc odpisałem mu, mam werset, który jest prawdziwą żelazną kopułą. Przygotowywałem się do tego poselstwa, zacytowałem mu Księgę Zachariasza 2:5. Ja będę dokoła niej murem ognistym. Tak więc za każdym razem, gdy zbliża się pocisk, zoom, coś zostaje zainicjowane i przechwytuje. Wiecie co? Idziemy sobie i wtedy szatan próbuje nas zaatakować, a my nie zdajemy sobie z tego sprawy. Ale w chwili, gdy coś zainicjował, spowodował zainicjowanie czegoś innego, uruchamia się Chrystusowy system obronny, zoom, i zostaje trafiony w powietrzu. I gdy się temu przyglądasz, rety, to był wróg. Wykonało się, powiedział Chrystus. Mur ognisty. Czyż nie jest to słowo pocieszenia, słowo zachęty? Ja będę dokoła niej murem ognistym, mówi Jahwe, a chwała moja zamieszka pośród niej. Wspaniałe. Zewnętrzna ochrona, wewnętrzna chwała. To przywodzi mi na myśl dwa wersety. Pierwszy to pierwszy list Piotra, rozdział pierwszy. Czytałem go na początku poselstwa. Czytamy tam, że gdy prorocy badali, Duch Chrystusa objawiał im. Objawiał im dwie rzeczy. Cierpienia Chrystusa i mające po nich nastąpić chwały. To bardzo interesujące, ponieważ pierwszy i drugi list Piotra To słowo Piotra, bądź słowo Pana, o Jego ludzie, który znajduje się pod Jego rządami. A pod Jego rządami doświadcza cierpień i wielu prób. Następnie dzięki tym próbom pojawia się wiara. Następnie poprzez tę wiarę poznajemy Go, który jest radością niewysłowioną i pełną chwały. To zaś prowadzi ku zbawieniu. A gdy patrzą na to zbawienie, czym ono jest? To cierpienie Chrystusa i mające po Nim nastąpić chwały. W rozdziale 4 mowa jest o tym, że zawsze, gdy pojawia się cierpienie, ciężkie próby, wtedy Duch chwały i Duch Boży spoczywa na nas. Zawsze, gdy cierpimy, a ludzkie życie pełne jest cierpień, są święci w niektórych częściach świata, którzy cierpią przez cały czas. I wiecie co? Gdy cierpisz, co jest największym pocieszeniem i największą zachętą? To, że spoczywa na nas Duch chwały. To chwała, która jest w nas, w naszym wnętrzu. Tak więc Jahwe będzie prawdziwą, żelazną kopułą wokół nas, która zestrzela wszelkie pociski wroga. A następnie będzie On chwałą, Duchem chwały w naszym wnętrzu. I to będzie prawdziwym pocieszeniem w trakcie, gdy Bóg, sprawując nad nami swoje rządy, rozprawia się z nami, gdy jesteśmy przechodniami na ziemi. 1. Murem miasta Jeruzalem i chwałą w niej będzie Jahwe. Oznacza to, że Jahwe, którym jest Chrystus, będzie ochroną Jeruzalem wokół niej oraz jej chwałą w środku. Ukazuje to, że Chrystus jest centrum i wszystkim w Bożej ekonomii. Chrystus jest dzisiaj chwałą w centrum Kościoła, a także ogniem, który płonie dookoła Kościoła dla Jego ochrony. W Nowej Jeruzalem Trójjedyny Bóg w Chrystusie będzie chwałą w jej centrum. I chwała ta będzie świecić przez przezroczysty mur miasta, stanowiąc jej ognistą ochronę. Tak więc, święci, nie bójcie się, bo nasz Chrystus, który jest naszym cierpiącym towarzyszem, jest tym wszystkim wobec nas. I punkt C. Kolejne słowo pocieszenia i zachęty. Chrystus jest posłańcem Jahwe zastępów, a także posyłającym. Samym Jahwe zastępów, który dba o swój lud tak mu drogi. Jesteśmy mu bardzo drodzy. Kto dotyka jego ludu, dotyka źrenicy jego oka. Źrenica oka jest bardzo czułą częścią. Możesz dotknąć mojej ręki, ale nie waż się nigdy dotykać źrenicy mojego oka. Gdy spróbujesz jej dotknąć, moja powieka zareaguje. Będzie chroniła moją źrenicę. Za każdym razem, gdy coś chce cię dotknąć, Phil, bądź pewien, że jest ktoś jeszcze, kto cię ochrania. Dorastasz i próbujesz chronić samego siebie. Gdy zaczniesz poznawać Chrystusa w sposób osobisty, intymny, zaczniesz stawać się czuły, delikatny i słaby. Zawsze, gdy spotka cię jakiś atak, będziesz mówił: Panie, ochroń mnie. Nie jestem w stanie ochronić samego siebie. Jak w przypadku niezamężnej dziewczyny, musi chronić samą siebie. Ale gdy wychodzi za mąż, nie musi już chronić samej siebie. Mąż ją ochrania. To tylko ilustracja. Werset w Księdze Zachariasza 2:12. W jakim pojawia się kontekście? W kontekście: On posłał mnie przeciwko narodowi, który was ograbił. Tak więc, po pierwsze, są ci, którzy grabią Izrael. Następnie Pan mówi: Ten, kto dotyka ciebie, dotyka źrenicy mojego oka. Oto ja podniosę rękę nad nim. Staną się łupem dla tych, którzy im służą. Innymi słowy, cios za cios. Próbujesz zadać cios mojemu ludowi, ograbić ich? Ja ograbię ciebie. Oto, co to oznacza. Kto więc przychodzi, żeby cię dotknąć, pojawia się wielki brat. On ograbi ciebie, tak? Kolejny punkt, bardzo pocieszające i zachęcające słowo, ponieważ pasienie, kto nie potrzebuje pasienia? Zwykłem mawiać, że wszyscy mamy niedobór pasienia. Nikt z nas nie ma nadmiaru pasienia. Wszyscy potrzebujemy pasienia. A Chrystus jest prawdziwym pasterzem. Chrystus przyszedł jako pasterz i pasł w przychylności, łasce i więzach, łączeniu. Dzięki łasce zespalamy się z Bogiem, a dzięki więzom łączymy się w jedności. Przeżywając upadek, ostatnią rzeczą, której by potrzebował, byłaby nagana. Mówię tu o Piotrze. Ostatnią rzeczą, której by potrzebował, byłaby nagana. On wiedział w swym wnętrzu, że był złym chłopcem. Wiedział. Wiedział w swym wnętrzu. Nie potrzebował tego, żeby Pan przyszedł i powiedział mu: ej, jesteś niegrzeczny. Nie, Pan powiedział: czy nie macie czegoś do jedzenia? Tak, pasł go. Oto czego nam potrzeba. Nie chodźmy do ludzi i nie mówmy im: o, jesteś taki i taki. Po prostu paśmy ich. Amen. Punkt E. Gdy Pan jest dla nas tak przychylny, prośmy Go, by zesłał jeszcze więcej przychylności, łaski, deszczu. I obawiajcie się więc prosić. Kiedy prosimy Jahwe o deszcz? Czytamy, że prosimy Go w czasie wiosennego deszczu. To oznacza, że nie wtedy, kiedy Go nie ma. Prosimy wtedy, kiedy jest. Prosimy o więcej. Brzmi zachłannie, ale to dobre. Jesteśmy żądni Bożego błogosławieństwa. Prosisz wtedy Jahwe o deszcz, a On daje ci opady deszczu. Jest to więc czymś bardzo, bardzo dobrym. Gdy Pan jest dla nas tak przychylny, prośmy Go, by zesłał jeszcze więcej przychylności, łaski, deszczu. Skorzystajmy z okazji. Gdy się uśmiecha, prośmy Go po prostu o więcej przychylności. F. Gdy Pan, który jest pasterzem, nawiedza swój lud, swoje owce, wszystkie słabe stają się królewskim rumakiem. Nie o własnych siłach. W Pieśni nad Pieśniami wiemy o tym, że miłująca wyłania się z pustyni, jest niczym słup dymu. Jej silna, wielki olbrzym. Potem dochodzimy do ostatniego rozdziału i czytamy, że ta, która wyłania się z pustyni, opiera się na swym umiłowanym. Potem się budzi pod jabłonią i tam powiła ją jej matka. Brzmi jak małe dziecko, ale tak właśnie jest. Gdy jesteśmy słabi, wtedy jesteśmy mocni. Gdy tracimy własną siłę, wtedy stajemy się królewskim rumakiem. G. Często w trakcie porannego ożywienia Pan gwiżdże na nas. W ten sposób wzywa nas do siebie i zgromadza. Gwizd Pana nie jest przeraźliwy, tylko łagodny i cichy, podobny do śpiewu ptaka. To piękne. W Pieśni nad Pieśniami w rozdziale drugim czytamy: przyszła wiosna, minęła już zima, deszcz ustał i przeszedł, nadszedł czas śpiewu. A potem głos synogarlicy już słychać. Wiecie, czym jest synogarlica? To ptak miłości. Ptak miłości, który śpiewa. Miłość pogwizduje. Zawsze, gdy Pan do nas przychodzi, przychodzi jako synogarlica. Amen. Amen. Ha, Pan wzmacnia nas w samym sobie, abyśmy postępowali w Jego imieniu. Jahwe będzie królem nad całą ziemią. Wówczas Jahwe będzie jednym Bogiem i jedno będzie Jego imię. Mowa tu o czasie królestwa, gdy Jahwe będzie królem. Nie wystraszcie się. Kluczowym słowem tutaj jest: Pan wzmacnia nas. Gdyby nas nie wzmacniał, nigdy nie moglibyśmy postępować w Jego imieniu. Odbywa się to dzięki Jego wzmacnianiu. Ponownie, to słowo zachęty. Okej, taki jest drugi punkt rzymski. To naprawdę bardzo, bardzo słodkie i doświadczalne i radosne podsumowanie całej Księgi Zachariasza. Zawsze, gdy Pan nas odwiedza, w drugim liście do Koryntian mówi, że pociesza nas wszelką pociechą. Zawsze, gdy do nas przychodzi, pociesza nas. Teraz przejdźmy do trzeciego punktu rzymskiego. Mówimy teraz o ostatnich sześciu rozdziałach Księgi Zachariasza. Pierwsze trzy z tych sześciu rozdziałów dotyczą pierwszego przyjścia Chrystusa, a drugie trzy drugiego przyjścia Chrystusa. Pierwsze trzy obejmują okres panowania Cesarstwa Rzymskiego, a także okres wcześniejszy, okres pod panowaniem Aleksandra Wielkiego. I z wszystkimi zawartymi tu proroctwami na temat Izraela przeplatają się bardzo konkretne, wyraźne słowa o Chrystusie, a szczególnie o cierpieniach Chrystusa. Mamy tutaj sześć takich przykładów w pierwszej części, w pierwszych trzech rozdziałach, od rozdziału 9 do 11. Po pierwsze, w rozdziale 9, rozdział 9, którego kontekstem jest ochrona Jeruzalem podczas oblężenia przez Aleksandra Wielkiego. To wydarzenie historyczne, ale doklejone jest do niego coś jeszcze. Czytamy, że Mesjasz przyjdzie jadąc na osiołku. Oto król twój idzie do ciebie, uniżony, jedzie na osiołku, na źrebięciu oślicy. I zanim zauważymy, przechodzimy do końca wieku, kiedy Mesjasz będzie władał od morza do morza i od rzeki do krańców ziemi. Jeżeli żyłbyś za czasów Chrystusa, naprawdę, naprawdę musiałbyś ćwiczyć swojego ducha i naprawdę dotykać gwiazdy porannej, zanim poznałbyś i rozpoznał Jezusa. Widzisz Jezusa wjeżdżającego na osiołku. Jeżeli miałbyś wyczulonego ducha, wiedziałbyś, o, to jest Mesjasz. Lecz pierwsze przyjście Chrystusa odbyło się w sposób przebiegły. Nie próbował rozwiązać wszystkich spraw. Jedynie przyszedł i dokonał odkupienia. Myślę, że jakiś czas temu czytałem wam coś, co napisał brat Nee o różnicy pomiędzy dwoma przyjściami Chrystusa. Pierwsze przyjście służyło jedynie rozwiązaniu kwestii odkupienia. Zostawił wiele rzeczy nierozwiązanych. Problemy społeczne wśród ludzi, problem ludzkiego rządu, problem polityki, problem rządów. Żaden z nich nie jest rozwiązany. Będą musiały zostać rozwiązane podczas drugiego przyjścia Chrystusa. I te dwa przyjścia Chrystusa to najważniejsze zagadnienia w tym proroctwie. Pozwólcie, że przeczytam wam jedynie krótki akapit. Dzisiaj Kościół w odzyskiwaniu Pana musi opowiadać się za tymi dwoma przyjściami Chrystusa. Większość chrześcijan opowiada się za pierwszym przyjściem, ale istnieje nie tylko pierwsze przyjście. Są dwa przyjścia. Pierwsze przyjście odbywa się w sekrecie, drugie nastąpi w sposób jawny. Pierwsze przyjście rozwiązuje jedynie część problemu. Drugie przyjście rozwiąże wszelkie problemy. Wszelkie problemy, jakie możemy wymienić, co jest dzisiaj niewłaściwego z naszym ludzkim społeczeństwem. Nikt nie jest w stanie tego naprawić. To tonący statek. Tonący statek. Czym bardziej próbujesz go naprawić, tym bardziej przecieka. Ale w tym poselstwie brat powiedział, jest tutaj coś dobrego. Bóg chce, żebyśmy zbawili ludzi. Nie jest zainteresowany ocaleniem łodzi, gdyż łódź tonie. To olbrzymi Tytanik, który tonie. Tonie. Lecz Bóg chce, żebyśmy zbawili z tej łodzi tylu ludzi, ilu się da. Oto dobra nowina. I jest nawet jeszcze lepsza nowina. Bóg buduje nową łódź. A gdy pojawi się nowa łódź, wtedy wszyscy się w niej znajdziemy. To wspaniałe. Dokończę czytać ten urywek. Dzisiaj Kościół w odzyskiwaniu Pana musi opowiadać się za tymi dwoma przyjściami Chrystusa. Tak więc pierwsze przyjście jest bardzo, bardzo ważne dla nas chrześcijan, prawda? Ale drugie przyjście jest równie ważne, co pierwsze. Musimy powiedzieć innym, w jaki sposób Chrystus przyszedł po raz pierwszy i jak przyjdzie po raz drugi. Pierwsze przyjście to Ewangelia, drugie to również Ewangelia. Możemy powiedzieć, że pierwsze to proroctwo, ponieważ było proroctwem za czasów Zachariasza. Drugie jest także proroctwem w ten sam sposób. Pierwsze jest historią, a drugie, jak powiedział Minoru, jest także historią. Jest historią w oczach Boga. Tak więc pierwsze przyjście to to, czego Chrystus dokonał. Drugie przyjście to to, co Chrystus uczyni. Musimy, czytam dalej, musimy nie tylko mówić innym, że Chrystus ma pierwsze miejsce w Bożym odzyskiwaniu. Mówiliśmy o tym. Lecz że przychodzi dwukrotnie. Jest pierwsze i drugie przyjście. Mam więc nadzieję, że ta kwestia będzie dla nas czymś bardzo, bardzo cennym. To, że nasz Pan przychodzi dwa razy. Głosimy Ewangelię, mówiąc o Jego pierwszym przyjściu. I głosimy Ewangelię, mówiąc także o Jego drugim przyjściu. Tak, potrzeba nam poselstw ewangelizacyjnych na temat drugiego przyjścia Pana. Amen. Przejdźmy przez tych sześć punktów. I bardzo mi się one wszystkie podobają. Żałuję, że nie mogę przeczytać ich powoli, przeżuwając ich. Wiecie, w jaki sposób korzystać ze słów proroctwa? Tak samo, jak korzystać z każdego innego fragmentu słowa. Pierwsza rzecz to nie jedynie zrozumieć, ale przeżuwać je. Przeżuwamy słowo proroctwa. Gdy Pan mówi, że przyjdzie jako gwiazda poranna, przeżuwajmy to słowo, przeżuwajmy. Przeżuwajmy, aż je strawimy, aż zacznie być w nas. A wtedy stanie się tym, czym się będziemy cieszyć. Czyż to nie lepsze niż jedynie siedzieć i przechodzić przez księgi prorocze i rozrysowywać różne wykresy, tabele i tym podobne? Jesz słowo proroctwa, jesz je. Tak jak anioł powiedział do Jana, zjedz to słowo proroctwa. Amen. Nie mamy więc czasu, żeby przeczytać wszystkie te wspaniałe proroctwa, więc jedynie przeczytam punkty. Chrystus przyszedł jako król Izraela, był uniżony, dosiadł osiołka, źrebięcia oślicy. 2. Chrystus przyszedł jako pasterz i pasł w przychylności, łasce oraz więzach, łączeniu. 3. Jeden z uczniów Chrystusa znienawidził go, napadł na niego, porzucił i zdradził za 30 srebrników. W księdze Zachariasza w 11 rozdziale czytamy, że pasterz ich pasł, a następnie powiedział: o, jeżeli to uznacie za słuszne, dajcie mi zapłatę, 30 srebrników. A potem Jahwe rzekł do mnie, wrzuć to do skarbony, tę nadzwyczajną zapłatę, której w ich przekonaniu byłem godzien. To jak, okej, dajcie mi zapłatę. I dali mu 30 sztuk srebra. Potem pan powiedział, o, 30 sztuk srebra. Ta nadzwyczajna zapłata. W ich przekonaniu jestem godzien 30 srebrników. Wrzucię więc do skarbonu. Wypełniło się to słowo po słowie, ale niedobrze dla uczestnika. Nie uczestniczmy w tym. Uczestnik tego nie miał dobrego końca. Ale jest to wypełnienie tego, co rzeczywiście miało miejsce podczas cierpień Chrystusa. Idźmy dalej. 4. Chrystusa pasterza uderzono, a jego uczniowie rozproszyli się niczym owce. Jak było powiedziane w proroctwie, tak się stało. I punkt 5. Obie dłonie Chrystusa zraniono na krzyżu w domu Izraela, domu tych, którzy go kochają. Tak, kochali go. Wszyscy ci nowotestamentowi kapłani i uczeni w piśmie z pewnością kochali słowo Jahwe, ale nie wiedzieli, co czynią. Nie widzieli na oczy. Ale to wspaniałe, że Pan powiedział, zostałem zraniony z rąk tych, którzy mnie kochają. W domu tych, którzy tak go kochali. Brat Lee zwykł mawiać, o, siostry, kochają cię w sposób straszny. Po prostu cię kochają. Ale kochają cię zgodnie ze swoimi poglądami. Tak czy owak, Pan cierpiał. Cierpiał ze strony Żydów, ale wciąż powiedział, kochają mnie. Po prostu kochali mnie niewłaściwie. Czyż to nie słodkie? To bardzo słodkie. Chrystusowi przebito bok, przez co stał się on otwartym źródłem na obmycie grzechu i nieczystości. To wspaniałe. To działo się, gdy wisiał na krzyżu. Przebito mu bok i wypłynęło zeń źródło. Służyło uzdrawianiu. Amen. To pierwsze przyjście Chrystusa. Czyż nie jest to słodkie? Ale jakby słodkie nie było, to jedynie pierwsze przyjście. Teraz drugie przyjście. Księga Zachariasza, rozdział od 12 do 14, mówi o zwycięskim drugim przyjściu Chrystusa. Kiedy przyjdzie On z mocą i władzą. Mowa o tym głównie w rozdziale 14. Rozdział 14 mówi o powrocie Chrystusa. Znajduje się tam bardzo graficzny i szczegółowy opis na temat miejsca, czasu i sposobu, w jaki powróci. I wszystko to się wypełni. Wierzymy, że wszystko to wypełni się w sposób dosłowny. W tym czasie będzie się toczyć bitwa pod Armagedonem. Rozpocznie się niedługo po tym, jak zabrzmi siódma trąba. W 10 rozdziale Księgi Objawienia czytamy, że gdy zabrzmi siódma trąba, nastąpi koniec wszystkich tajemnic. Innymi słowy, po tym, gdy to się zdarzy, nie będzie już więcej alegorii, opowieści, duchowych lekcji. Wszystko to będzie się rozgrywać fizycznie, praktycznie. I gdy Chrystus przyjdzie powtórnie, czytamy, że postawi swą stopę na Górze Oliwnej. To będzie wydarzeniem historycznym. Przeczytam wam. Po pierwsze, w wersecie drugim mamy scenerię tej bitwy. Następnie w wersecie trzecim mowa jest o dowódcy w tej bitwie. Następnie w wersecie czwartym czytamy o utworzeniu centrum dowodzenia. Potem w wersecie 5 jest mowa o zgromadzeniu armii. Czytam werset 2. I zbiorę wszystkie narody do walki z Jerozolimą. Miasto zostanie zdobyte, domy zrabowane, kobiety zhańbione. Połowa miasta pójdzie w niewolę, lecz reszta ludu nie będzie usunięta z miasta. To wszystko wydarzy się dosłownie. Dlatego prawdziwie potrzebujemy się modlić o miasto Jerozolimę i potrzebujemy tam świadectwa. Ale kto chciałby być tam świadectwem, pewien brat, współpracownik napisał ostatnio, ktokolwiek chciałby być tam świadectwem, niech lepiej przygotuje się na to, że będzie męczennikiem, ponieważ wszystko to się wypełni. Oto więc sceneria. Następnie werset 3. Potem Jahwe wyruszy i będzie walczył z tymi narodami, jak zwykł walczyć w dniu bitwy. One jeszcze nie widziały, jak walczy Jahwe. Izrael myśli, że wie, jak walczyć. Nie widzieli jeszcze Jahwe, który pojawia się, żeby być głównodowodzącym. To nie Moshe Dayan, to Jahwe zastępów. Będzie osobiście kierował w walce. Oto więc głównodowodzący. Z kolei centrum dowodzenia jest Góra Oliwna. W owym dniu jego nogi staną na Górze Oliwnej, która jest naprzeciw Jerozolimy od strony wschodniej, a Góra Oliwna rozstąpi się w połowie od wschodu ku zachodowi i powstanie wielka dolina. Sejsmolodzy w Izraelu powiedzieli, że pod Górą Oliwną, dokładnie pod nią, znajduje się pęknięcie skalne. Tak więc wszystko czeka. Bum. Pęknięcie to rozstąpi się i otworzy tę górę. To nie są jakieś spekulacje. Po prostu mówię wam, że te słowa się wypełnią. I wreszcie armia. Gdzie jest armia? W ten czas nadciągnie Jahwe, mój Bóg, i z nim wszyscy święci. Werset 5. Wyobraźcie więc sobie, po której stronie będziecie, gdy to nastąpi. Nie sądzę, żeby ktokolwiek z nas był w tej armii. Mam nadzieję, że nie. Mam na myśli armię Antychrysta. Może do tego czasu nie będziecie już żyli. Ale jeżeli tak będzie, to przed tymi wydarzeniami nastąpi powstanie zmartwych, ponieważ Chrystus odbędzie już swój trybunał i wszyscy wierzący staną przed Jego trybunałem i ci, którzy się nadają, zostaną wcieleni do armii. Staniemy się więc armią Chrystusa. Następnie sceneria zostanie uprzątnięta i nastąpi koniec. Następnie w wersecie 16 czytamy, wszyscy ci, którzy ocaleją spośród wszystkich narodów, biorących udział w wyprawie na Jerozolimę, rokrocznie pielgrzymować będą, by oddawać pokłon Królowi, Jahwe zastępów i obchodzić święto przybytków. Będzie to czas Królestwa. Okej. Przeczytam teraz szybko tych 5 punktów, które mówią o Jego powrocie, by odzyskać ziemię. Punkt 1. Chrystus przyjdzie po raz wtóry w towarzystwie swoich świętych, zwycięzców. Oto armia. Punkt 2. Swoje stopy postawi na Górze Oliwnej, przed Jeruzalem od strony wschodniej. Oto dokładne umiejscowienie w centrum dowodzenia. 3. Będzie walczył za dzieci Izraela, swój wybrany lud z narodami, które będą je oblegać i wybawi je od zagłady. Oto sceneria. 4. W owym czasie cały dom Izraela będzie patrzeć na tego, którego przebodli i będzie go opłakiwać. W ten sposób cały Izrael zostanie zbawiony. O tym prorokuje Księga Zachariasza, o tym także mówi Paweł w liście do Rzymian w rozdziale 11. Gdy mówi, że tajemnica się wypełni, lecz teraz Przyszła na nich zatwardziałość serca, ale wtedy wszyscy zostaną zbawieni. Punkt piąty. Później zostanie on królem i będzie władać oraz rządzić narodami. Wszyscy ludzie co roku będą szli do Jeruzalem, by oddawać mu cześć i wszyscy zostaną uświęceni dla niego. To wszystko nastąpi podczas powtórnego przyjścia Chrystusa. Przejdźmy teraz do czwartego punktu rzymskiego. Wszechzawierający Chrystus stanowi historię Boga, który działa w dziejach człowieka, by uzyskać swoją budowlę, która będzie go przejawiać. Tutaj Zachariasz prorokował na temat dziejów ludzkości. Całe dzieje ludzkości przeplatają się, łączą się z boską historią, czyli Bożym poruszaniem. Mamy tutaj punkty A, B, C, D. Czy wiecie, że wszystko, co się dziś dzieje, jest niczym... sztuka w teatrze? Za wszystkim kryje się reżyser, kieruje wszystkim. Kto jest tym reżyserem? Reżyserem jest Chrystus, który działa za kulisami ludzkich dziejów. Dzieje ludzkości to po prostu odgrywanie historii Boga. W punkcie A mamy historię Boga w Kościele. W punkcie B mamy historię Boga wobec Żydów. W punkcie C historię Boga względem narodów. Imperiów. Popatrzmy na punkt A. Podczas gdy Chrystus zręcznie działa i sprawuje suwerenną kontrolę nad sytuacją w świecie w dziejach ludzkości, gdy byłem w Izraelu, usłyszałem, spotkaliśmy kogoś, kto służy w armii izraelskiej. Nie obraźcie się, ale oni myślą, że armia izraelska jest wspaniała. Podczas wojny sześciodniowej w ciągu połowy dnia cudem pokonali całe lotnictwo Egipcjan, które dysponowało trzykrotnie większymi siłami. Ale wiecie, za wszystkim stoi rzemieślnik. Za wszystkim kryje się reżyser. Głównodowodzącym nie był Moshe Dayan. Głównodowodzącym był Chrystus. I gdyby wszystkim nie kierował Chrystus, Egipcjanie nie byliby tak ślepi i zmietliby izraelskie czołgi sprzed swych oczu. Kto może coś takiego uczynić? Kto może? To Jahwe, który przychodzi. Możemy to wyjaśnić tylko w ten sposób. Nadali się pychą, także w 73 roku podczas wojny Jom Kippur prawie zostali unicestwieni. Muszą zrozumieć, że wciąż są ludźmi. Jest ktoś, kto działa w dziejach ludzkości. To boska historia w dziejach ludzkości. Tak więc podczas gdy Chrystus zręcznie działa i sprawuje suwerenną kontrolę nad sytuacją w świecie, w dziejach ludzkości, zręcznie wbudowuje się w nas. Tak jak zręcznie działa nad wszelką sytuacją w świecie, zręcznie wbudowuje się w nas. W boskiej historii, by uczynić z nas arcydzieło swojego trudu. To, że jesteśmy tutaj, to arcydzieło, Boży poemat, nowy Boży wynalazek, który wyraża Jego nieskończoną mądrość i boski projekt. Oto Kościół. I B. Chrystus w swoim człowieczeństwie jest aniołem Jahwe, samym Jahwe, który jest trójjedynym Bogiem. Stoi On z Bożym ludem w najniższej części doliny w sytuacji upokorzenia, jakiego doznaje Jego lud. W ich niewoli, wygnaniu, w ich diasporze, by okazać Mu troskę, wstawiać się za Nim i prędko wyprowadzić Go z niewoli babilońskiej. Piękne. Człowiek na rudym koniu stoi w najniższej części doliny wśród mirtów. A powinniśmy o tym powiedzieć Żydom, sionistom i innym. Jesteście niczym. Jesteście nikim. To ktoś stoi z wami podczas prób. Musicie o tym wiedzieć. Okej. Chrystus jest ostatnim rzemieślnikiem, którego Bóg wykorzystuje do złamania czterech rogów. Mamy tutaj cztery rogi. Rogi te to cztery bestie, to cztery królestwa. Są też czterej rzemieślnicy, którzy pojawiają się po tych czterech rogach, czy też czterech królestwach, by złamać te cztery rogi. Ten, który łamie pierwszy róg, to róg drugi. Tym, który łamie drugi róg, to róg trzeci. Tym, który łamie trzeci róg, to róg czwarty. Kto łamie czwarty róg? Tak więc Chrystus jest ostatnim rzemieślnikiem. Babilon, Medopersja, Grecja i Cesarstwo Rzymskie. Oto te cztery królestwa. Symbolizuje je również wielki ludzki posąg złożony z czterech części w Księdze Daniela w drugim rozdziale. Cztery stadia szarańczy w pierwszym rozdziale Księgi Joela i cztery bestie w siódmym rozdziale Księgi Daniela. Wszystkie one oznaczają rozwój ludzkiego imperium. Ostatnio niektórzy zaczęli się bardzo interesować, jaki kraj będzie kolejnym światowym imperium. Zgodnie z Bożym punktem widzenia istnieją tylko cztery imperia. To cztery bestie. Stanowią one podsumowanie całej ludzkiej historii. Podsumowanie całych dziejów ludzkości to po prostu to. Ale jest jeszcze rzemieślnik, który przyjdzie i złamie czwarty róg. Jeden. Czterech rzemieślników to zdolności, które Bóg wykorzystuje do rozgromienia czterech królestw i ich królów. Trzy pierwsze królestwa, Babilon, Medopersja i Grecja, zostały zręcznie przejęte przez królestwo, które po nich nastało. Gdy czytamy o historii wojen, o tym, jak Aleksander Wielki pokonał Persów, nie była to ludzka, lecz boska interwencja. To samo dotyczy tego, w jaki sposób Rzym stał się światową potęgą. W każdym razie wszystko to boska historia wewnątrz dziejów ludzkości. Czwartym rzemieślnikiem będzie Chrystus, który jako kamień odcięty bez udziału rąk zmiażdży odbudowane Cesarstwo Rzymskie. W ten sposób zmiażdży on wielki ludzki posąg, czyli ogół ludzkich rządów, gdy powróci. I tak jak w odpowiednim czasie przyszli pierwsi trzej rzemieślnicy, czwarty rzemieślnik z pewnością przyjdzie w odpowiednim czasie i wykona swoje dzieło. Kamień ten symbolizuje nie tylko pojedynczego Chrystusa, lecz również Chrystusa zbiorowego, Chrystusa ze swoimi mocarzami. I D. Abyśmy żyli w boskiej historii w obrębie dziejów ludzkości i stali się Chrystusowymi mocarzami na Jego budowlę, musimy stosować oczyszczającą krew Chrystusa, czyli zdejmować z siebie splugawione szaty Jozuego, stosować oczyszczającą krew i żyć w Jego boskim duchu. To oliwa. I trwać w Jego upiększającym oraz uśmiercającym Słowie. To list do Efezjan, rozdział 5 i 6. Słowo przygotowuje oblubienicę, odziewa nas w Niego. W rezultacie z Ducha Chrystusa wypływa Chrystus. Albo z nas wypływa Chrystus i uzyska swój jedyny wyraz, o czym mówił brat Minoru w poselstwie na temat świecznika. Oto, co musimy robić, by współpracować z Chrystusem w Jego historii. I punkt piąty rzymski, ostatni punkt. Sytuacja w świecie zawsze jest wskaźnikiem Pańskiego poruszania się na ziemi. I pojawiają się dwie kwestie. Wiążą się one z sytuacją w świecie. Pierwsza, co się stanie ze społeczeństwem jako całością? I druga, co się stanie z porządkiem w świecie ogólnie? Najpierw, co się stanie ze społeczeństwem? Będzie z nim coraz gorzej i gorzej. Niebezpieczne czasy. Nie będzie coraz lepiej. Będzie coraz gorzej. To pokazuje nam Biblia. Miejmy więc bardzo realistyczny pogląd na ten temat. W drugim liście do Tesaloniczan, w rozdziale drugim, chciałbym, żebyście zwrócili uwagę na ten werset. Niech was w żaden sposób nikt nie zwodzi, bo dzień ten nie nadejdzie, oznacza to, że Chrystus nie nadejdzie, dopóki nie przyjdzie najpierw odstępstwo i nie objawi się człowiek bezprawia, syn zatracenia. Czytamy tutaj, Paweł mówił Tesaloniczanom, którzy czekali na powrót Pana, powiedział im, nie dajcie się zwieść. Nie wydarzy się to do czasu, aż nie stanie się coś najpierw. Tym czymś jest człowiek bezprawia, syn zatracenia i odstępstwa. W oparciu o to słowo, wszyscy powinniśmy naprawdę otrzeźwieć, być przygotowani na porządek świata, który wkroczy do społeczeństwa. On przyjdzie. Będziemy się musieli z tym zmierzyć. I znam was. Pewnie jesteście jak ja, ponieważ czytamy tak wiele z posługi, mówimy, o, może to nie odnosi się do mnie. Może, ale szansa nie jest zbyt duża. Być zachowanym od godziny próby w Księdze Objawienia 3:10 to nagroda dla Kościoła w Filadelfii. Ale to nagroda nie dla wszystkich. Nie zdobywa się jej tanio. Nie jest dostępna dla wszystkich. Bądźmy więc realistami. Słowo w drugim liście do Tesaloniczan jest skierowane do wszystkich wierzących. To ogólna nadzieja dla wszystkich wierzących i lepiej się przygotujmy. Na terenie naszego ośrodka musimy być gotowi na trzęsienie ziemi, ponieważ powiedziane jest, że w Kalifornii nastąpi trzęsienie ziemi, czy tego chcemy, czy nie. To się wydarzy. Musimy więc mieć zapasy wody, zapasy w pomieszczeniach przygotowanych do sytuacji kryzysowej i tak dalej. Ale wiecie co? Jest coś jeszcze bardziej pewnego niż trzęsienie ziemi w Kalifornii. I dobrze zrobimy, zważając na słowo prorockie. Mówię o tym, bo zadałem sobie pytanie, po co mam uczyć się o antychryście? Musimy uczyć się o antychryście z dwóch powodów. Po pierwsze, ponieważ musimy poznać zasadę antychrysta, która już działa w społeczeństwie. Musimy wiedzieć, że to zasada antychrysta. I po drugie, musimy być gotowi, by stanąć przed antychrystem. Tak więc z tych dwóch powodów, tak? Podczas ostatniego poselstwa próbowałem określić cztery znaki służące do rozpoznania antychrysta. Z Daniela, z Księgi Daniela z rozdziału 9. W studium życia Księgi Objawienia są trzy poselstwa na temat bestii. Jest tam co najmniej 40 znaków z wersetów w drugim liście do Tesaloniczan, z 24 rozdziału Ewangelii Mateusza, z drugiego rozdziału Księgi Daniela, z rozdziału 7 Księgi Daniela, z 8, 11, 12, 9 rozdziału Księgi Daniela i 13 rozdziału Księgi Objawienia. Są tam zebrane razem wszystkie te znaki, łącznie ponad 40. Będzie dla nas z korzyścią, jeżeli przestudujemy trochę te znaki z tych dwóch powodów, o których mówiłem. Ale żeby zaoszczędzić czasu, posłużę się tym konspektem. Wybrałem 7 punktów, 7 znaków w oparciu o nasz konspekt. Tych 7 znaków jest tutaj. Po pierwsze, bezprawie. Po drugie, moc szatana. Moc szatana. Po trzecie, prześladowanie. Po czwarte, powalenie prawdy na ziemię, czyli fałsz, nieprawda. Po piąte, ostra przenikliwość, co oznacza wiedzę. Po szóste, wycieńczanie, czyli znużenie, zmęczenie. I po siódme, ludzkie dusze. Wszystkie te 7 punktów są tutaj w konspekcie. Wszystkie te 7 rzeczy działa dziś w świecie, w społeczeństwie. Spróbuję powiedzieć coś o tych 7 punktach i skorzystam z gazety, żeby pokazać wam, jak bardzo to wszystko jest rzeczywiste. Po pierwsze, bezprawie. Czy widzimy dziś bezprawie w naszym społeczeństwie? Popatrzcie, terroryzm, cyberprzestępstwa, przemoc, bezsensowne zabójstwa, przekręty finansowe, przestępstwa gospodarcze, bezprawie. Po drugie, moc szatana. Moc szatana. Oddawanie czci szatanowi w sposób jawny. Posłuchajcie. Muzyka rockowa, hip-hop. Mówisz, w jaki sposób wiąże się to z szatanem? Nie mam czasu, ale wszyscy ci ludzie, pomyśl o Johnie Lennonie, powiedział, że poszedł, żeby skonsultować się z medium. Wiele z tych gwiazd rocka jawnie wyznaje, że komunikują się z mocą szatana. Tak. Pokazałem to pewnego razu uczniom szkoły Kaisiałut. Moc szatana jest bezprecedensowa w tym czasie końca wieku. Po trzecie, prześladowanie. Prześladowanie oczywiście w krajach, gdzie są ograniczenia swobód, a także w wolnych krajach. Prześladowanie ze strony religii, prześladowanie ze strony rządu. Jeżeli chcemy prowadzić pobożne życie, święte życie, musimy być przygotowani na prześladowanie. Prześladowaniu nie będzie końca. To jeden ze znaków końca czasu. Po czwarte, powalenie prawdy na ziemię, czyli fałsz, nieprawda. Wszystko jest względne, relatywne, nie ma prawdy absolutnej. Nazywam to absolutyzmem relatywizmu. Jedyne, co absolutne, to, że wszystko jest względne. To jedyna rzecz. Nic innego nie jest prawdą absolutną. Co to jest? To powalenie na ziemię wszelkiej prawdy. Dziś idziesz porozmawiać z ludźmi, a oni mówią, nie ma prawdy. Jest opis Antychrysta w Księdze Daniela w rozdziale 8, wersecie 23. Czytamy tam, że Antychryst jest wprawny w niejednoznaczności, uzdolniony w niejasności. To oznacza, że mówi w sposób niejednoznaczny. To fałsz. I wszystkie te rzeczy związane z postmodernizmem, filozofią postchrześcijańską, która odrzuca to, co duchowe, z nową filozofią, New Age, nową religią, wszystkim tym. To fałsz, który powala prawdę na ziemię. Rety. Jeszcze nie tak dawno Biblia była na piedestale, a dziś ludzie odnoszą się do niej z pogardą. Powalają prawdę na ziemię. Po piąte, wzrost ludzkiego poznania, wzrost ludzkiej wiedzy. Rety. Dziś ma miejsce eksplozja. Eksplozja technologiczna, eksplozja informacyjna, eksplozja internetowa, eksplozja ludzkiej nauki, eksplozja nauk związanych z kosmosem, eksplozja nauk związanych z mózgiem. Cała ta ludzka wiedza, eksplozja ludzkiej wiedzy. to ostra przenikliwość, która zmierza do zakończenia tego wieku. Następnie wycieńczanie. O, to coś wielkiego. Ludzie są wycieńczani. Problemy ze snem, branie tabletek, troski, tabletki przeciwlękowe, impulsywność, utrata panowania nad sobą, samobójstwa. Ludzie są wycieńczani, coraz bardziej wyczerpani, coraz bardziej wycieńczani. Ktoś powiedział, że gdy włożysz rybę do naczynia z wodą i zaczniesz je mocno podgrzewać, ryby wyskoczą z wody. Ale jeżeli będziesz je ogrzewał bardzo powoli, to będzie powoli wyczerpywało ryby, aż ugotują się i zginą w naczyniu. Społeczeństwo to gotowanie na małym ogniu. Po prostu nie zdajesz sobie sprawy. Pojawia się senność, zamroczenie, otępienie. Mówiłem o rozpoczynaniu nowego roku, Sylwestrze. Nowy rok, wszyscy gromadzą się na Times Square z szampanami w rękach, zaczyna się odliczanie, zegar wybija 12, wszyscy śpiewają popularną pieśń. I kolejny nowy rok. Wszystko to w zamroczeniu, w otępieniu. Mówiłem o tym i jedna z osób, której udzielamy gościny, siostra ze świata rosyjskojęzycznego, powiedziała: o, w mieście, z którego pochodzę, w czasie nowego roku całe miasto jest pijane. Całe miasto. Wyobrażacie sobie? Całe miasto pijane. No, nie mówmy, Rety, to okropne. Całe miasto Nowy Jorku upija się. Upija się cały kraj. Żyjemy w bardzo, bardzo okropnych, niebezpiecznych czasach. Wycieńczanie. Musimy się więc obudzić. O, starsi ludzie, młodzi ludzie, wszyscy musimy się obudzić. Obudźmy się. Nie śpijmy. Czas ucieka. I po siódme. O, to straszne. Ludzkie dusze. Czy wiecie, że istnieje dziś rynek hurtowy, kupujący i sprzedający ludzkie dusze? To moc psychologii, moc psyche, wszystkie te rzeczy. Z jednej strony ma miejsce bezprecedensowy upadek umysłowy. Czy to w krajach o ograniczonej swobodzie, czy w krajach wolnych? W krajach o ograniczonej swobodzie nie ma co do tego pytań. W wolnym kraju zostajesz poddany praniu mózgu. Co to jest? To pozyskiwanie twojej duszy. A gdy już zostanie pozyskana, zostaje wystawiona na wolnym rynku. Jedną z rzeczy, którą się handluje w Babilonie, w materialnym Babilonie, jest złoto, srebro i ludzkie dusze. Szatan po pierwsze zdobywa twoją duszę, a następnie nią handluje. Wszystko to, co wiąże się z technikami motywowania samego siebie, pomaganiem samemu sobie, mocą psychiczną. W bezprecedensowy sposób kładzie się nacisk na ludzką duszę. A w tym samym czasie, gdy ludzie myślą, że mają swą duszę pod kontrolą i używają swej duszy, za kulisami działa niesłychana siła. Jutro usłyszymy poselstwo o systemie handlu, o kosmosie, który próbuje panować nad umysłami ludzi. Nie będę o tym mówił. Wiecie na ten temat więcej ode mnie. Czytacie o tym cały czas w gazetach. To po pierwsze, społeczeństwo. Druga rzecz to porządek w świecie. Ale najpierw przeczytam punkt A. Tajemnica bezprawia działa obecnie wśród narodów i w społeczeństwie. Bezprawie to zakończy się na mężu bezprawia, antychryście. Antychryst będzie mocą szatana, jego ucieleśnieniem. Będzie prześladował i zabijał Boży lud. Prześladowanie. Zarówno Żydów, którzy boją się Boga, jak i chrześcijan, którzy wierzą w Chrystusa. Dwa. Antychryst zburzy i zniszczy Bożą świątynię oraz Boże miasto. Powali prawdę na ziemię. To jedna z cech. Powali prawdę na ziemię. 3. Antychryst będzie odznaczał się ostrą przenikliwością w postrzeganiu rzeczy i będzie wypowiadał się przeciwko Najwyższemu. Eksplozja poznania. 4. Antychryst wycieńczy świętych Najwyższego. Zmęczenie. Troski. 5. Szatan i Antychryst chcą zrobić z ludzkich dusz narzędzia, które wykorzystają do przeprowadzenia swoich działań w ostatnim wieku. Bezprecedensowy wzrost mocy duszy. Teraz przenosimy się do większej, globalnej, geopolitycznej sytuacji świata. I ta sytuacja świata wiąże się z 10 królami. 10 królów przedstawionych w formie typu przez 10 palców u nóg wielkiego posągu w Księdze Daniela 2 będzie podlegać Antychrystowi, który będzie ostatnim cesarzem wskrzeszonego Cesarstwa Rzymskiego. Wszystko to wydarzy się w Europie. Ostatnio, myślę, że w ubiegłym tygodniu, ukazała się gazeta, a w niej raport dużej amerykańskiej instytucji o nazwie Narodowa Rada do Spraw Wywiadu. Ogromny raport, w którym mowa o przyszłości świata do roku 2030. Myślę, że możecie go przeczytać. Posłuchajcie niektórych spraw, o których w nim mowa. Po prostu zacytuję kilka zdań z tego opracowania. 166 stron rozsyłanych do osób wiodących w sferach naukowych, politycznych i finansowych w 20 krajach. Przygotowanie go zajęło im 4 lata. To przewidywanie, jak będzie wyglądał świat do roku 2030. Wymienia 4 rzeczy jako megatendencje, które muszą się wydarzyć, a potem kolejnych 6, określanych jako te, które mogą zmienić świat w coś innego. Posłuchajcie niektórych z tych rzeczy. Po prostu cytuję. Świat w roku 2030 przeobrazi się radykalnie w stosunku do dzisiejszego świata. Przeobrazi się radykalnie. Do roku 2030 żadne państwo na świecie nie będzie posiadało hegemonii. Dwie inne megatendencje kształtować będą nasz świat do roku 2030. Wzorce demograficzne, szczególnie szybkie starzenie się społeczeństwa i rosnące zapotrzebowanie na zasoby. To znaczy ludzie będą walczyć o pożywienie, wodę, energię. Co w przypadku pożywienia i wody może prowadzić do ich niedostatku. Pomyślmy o głodzie. Pomyślmy o szarym koniu. Nie, o czarnym? Jakikolwiek jest głód. Tendencje te są praktycznie... Słuchajcie, co piszą. Tendencje te są praktycznie pewne. Istnieją dzisiaj, lecz w ciągu kolejnych 15 do 20 lat nabiorą dużo większego rozmachu. Potem używają takich określeń jak geniusze znikąd. Wiecie, o co chodzi. Potem padają słowa tektoniczne zmiany, decydujące zmiany w kluczowych cechach naszego globalnego środowiska, które będą miały wpływ na to, jak będzie działał świat. Wreszcie, świat może przeobrazić się na radykalnie różne sposoby. Płyniemy ku nieznanym wodom. To nie teleewangeliści, którzy próbują przestraszyć ludzi. To ponoć odpowiedzialni ludzie, którzy mówią, płyniemy ku nieznanym wodom. Główne siły kłócą się ze sobą. Zwiększają się możliwości powstawania konfliktów. Więcej krajów zbankrutuje. Świat raczej będzie się bogacić, ale będzie mniej bezpiecznie, bo ciemna strona globalizacji narzuca powiększające się wyzwania na krajowej i międzynarodowej scenie politycznej. Czytam wam coś, co czytacie przez cały dzień. Lecz ludzie czytają i mówią, haha, gdzie mój następny kieliszek szampana? I znowu zapadają w sen. O, Panie Jezu, okaż nam miłosierdzie, abyśmy byli tymi, którzy obudzili się. Dokończę teraz tę część konspektu. Dziesięciu królów i 10 palców u nóg. To wszystko wydarzy się w Europie. Europa więc będzie centrum wydarzeń i będzie miejscem działania Antychrysta. I niektórzy pytają, Dlaczego prosicie ludzi, żeby wyjechali do Europy, gdy jest to miejsce Antychrysta? To przyniesie efekt przeciwny do zamierzonego. Miejsce to zostanie zajęte przez rabusiów, więc prosimy, przenieście się tam. To nie ma sensu. Nie, to ma sens. To ma ogromny sens i powiem wam dlaczego. To z tego powodu. Potrzeba świadectwa Jezusa. Jeżeli tylko pojedziecie tam w taki sposób, jak powiedział ten brat z Izraela, jeżeli chcecie się tam przenieść, lepiej miejcie serce męczennika. Więc mówię wam, jeżeli chcecie się tam przenieść, lepiej miejcie serce męczennika. Ale mówię tak, nie boję się, gdyż jeżeli kochacie Pana, powiecie, chcę być męczennikiem. I zgodnie z tym, co mówi Biblia, sceneria tam będzie gorsza niż przeniesienie się do Indii, albo gorsza niż przeniesienie się do Myanmar. Nie przenosicie się tam, żeby zwiedzać galerie sztuki czy chodzić na koncerty. Będzie to strefa wojny w sferze duchowej i w innych sferach. Ale kto odpowie na wezwanie? Kto odpowie na wezwanie? Czy odpowiemy na wezwanie? Kto będzie zwycięzcą? Kto odpowie na jego wezwanie? Amen. Zanim zmiażdżony zostanie Antychryst i ogół ludzkich rządów, pańskie odzyskiwanie musi rozprzestrzenić się w Europie i tam się zakorzenić. Szerzenie się prawd pańskiego odzyskiwania będzie stanowiło przygotowanie do pańskiego powrotu i przyniesie odzyskiwanie oraz odnowienie nie tylko na Izrael, lecz również na całe stworzenie. Mówmy Panu, Panie, te dni są zakończeniem tego wieku. Panie, w tych dniach rozpal na nowo moją miłość do Ciebie. Amen. Teraz poświęcę kilka minut. Proszę, otwórzcie materiały na poselstwie czwartym. Gdy wygłaszałem poselstwo czwarte, zapomniałem przeczytać wszystkich punktów. Przeczytajmy więc punkty z poselstwa czwartego w postaci podsumowania, zakończenia tego poselstwa. To dobre, dobre zakończenie. Mówi nam, w jaki sposób przygotować się, jak zawołanie harcerzy. Czuwaj, bądź gotów. Studiując wizję 70 tygodni w nawiązaniu do Bożej ekonomii, możemy doświadczać świecenia prorockiego słowa, lampy, która w ciemności daje duchowe światło. Poddani takiemu świeceniu możemy przyjąć Pańskie ostrzeżenie i zająć właściwą postawę wobec Jego przyjścia. To więc po pierwsze lampa, po drugie gwiazda poranna i po trzecie świt. Teraz mamy się więc zatroszczyć o lampę. Lampa poprowadzi nas do gwiazdy porannej, a poranna gwiazda doprowadzi nas do świtu. Punkt A. Pan przestrzegał nas, byśmy czuwali i baczyli na siebie, żeby nasze serca nie było ciężałe wskutek trzech rzeczy, jakich? Obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, by ten dzień nie spadł na nas znienacka, niby potrzask. Rety. Ktoś powiedział mi dzisiaj, że młodzieży należy zadawać dziś pytanie nie, czy piłeś w ciągu ostatnich 5 lat, ale kiedy piłeś ostatni raz? Bo picie panuje pośród młodzieży. Staje się to czymś, co powoduje, że jesteśmy ociężali. Staje się sidłami, siecią. Baczmy na to, żeby nie stać się przez nie ociężałymi. Baczmy na prorockie słowo, które jest lampą. B. Czuwajmy o każdym czasie, prośmy usilnie, abyśmy zwyciężyli i zdołali ujść z tego wszystkiego, co ma nastąpić oraz mogli stanąć przed Synem Człowieczym. Po pierwsze, czuwajmy. Po drugie, prośmy usilnie. Po trzecie, abyśmy zwyciężyli, to znaczy byli zwycięzcy, pełni życia. Po czwarte, uszli, to znaczy uciekli. Nie bądźmy jak żona Lota. Po piąte, z tego wszystkiego, co ma nastąpić. I po szóste, stanęli przed Synem Człowieczym. Wszystkie 6 określeń są bardzo ważne. C. Zachowujmy słowo Chrystusowej wytrwałości i Pańskie dzieła aż do końca. Dwie rzeczy. Po pierwsze, słowo wytrwałości i po drugie, dzieło głoszenia Ewangelii, zbawiania grzeszników. Zachowujmy to aż do końca. D. Nie miłujmy obecnego wieku, lecz kochajmy ukazanie się Pana. Kochajmy Pana tak bardzo, że będziemy mówić: Panie, chcę Twojego fizycznego ukazania się. Kochasz kogoś tak bardzo, że chcesz zobaczyć go fizycznie. Pamiętam pierwszy raz, kiedy pojechałem na lotnisko, żeby zobaczyć moją żonę. Była moją narzeczoną. Och! Nie chcę jej oglądać jedynie w moich snach. Chcę zobaczyć ją fizycznie. Wiecie co? Nie zobaczymy Pana wyłącznie w naszych snach. Zobaczymy Go fizycznie! Alleluja! Okej. W Biblii ukazanie się Pana przedstawione jest w formie typu przez gwiazdę poranną i słońce. Pan ukaże się jako słońce wobec świata, zaś jako poranna gwiazda wobec wierzących. Zanim Pan Jezus ukaże się wobec ludzi w świecie, najpierw ukaże się wobec tych, którzy kochają Jego ukazanie się. W codziennym życiu musimy brać zasadniczo pod uwagę ukazanie się Chrystusa. Dzisiaj. W jaki sposób prowadzimy nasze życie? W jaki sposób postępujemy w naszej rodzinie? W jaki sposób prowadzimy naszą karierę? Żyjmy dzisiaj w świetle ukazania się Pana. Ukazanie się Pana, Jego powrót jest dla nas ostrzeżeniem, zachętą i bodźcem. Miłujmy Jego ukazanie się i wyczekujmy Go ze szczerą nadzieją i radością. Przyjdź, Panie Jezu. Amen. Amen. Dziękujemy Ci, Panie. Amen.